każdym wniosku i petycji. Dzisiejszym tematem jest rozpatrzenie petycji w sprawie przeciwko likwidacji filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Bardzo serdecznie witam panią burmistrz, panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i mieszkankę, która reprezentuje, rozumiem, osoby, które składały petycję. Czy ja mogłem panią poprosić o przedstawienie się?
Paula Zawadzka, wnosiłam petycję w imieniu 640 mieszkańców.
Dobrze, bardzo dziękuję. Jeżeli państwo pozwolicie, ja bym zaproponował taką formę, żebyśmy oddali najpierw głos albo pani burmistrz, albo pani dyrektor Podgórskiej w celu jakby przedstawienia tego, co się stało od czasu, kiedy podjęliśmy tą uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji biblioteki, filii biblioteki. I chciałem, żeby pani, albo pani burmistrz, albo pani dyrektor Podgórska przedstawiła nam sytuację obecną. Później przejdziemy do zadawania pytań i dyskusji. Bardzo proszę.
Ja poproszę o wypowiedź panią dyrektor Podgórską.
Bardzo proszę panią dyrektor o zapoznanie członków komisji w obecnym stanie.
Dzień dobry państwu jeszcze raz i może powiem o podstawach prawnych. Wszystkie działania dotyczące likwidacji bibliotek w tym jej filii reguluje artykuł 13 ustawy o bibliotekach. I na podstawie tych przepisów Rada Miejska w Czeladzi podjęła 27 listopada 2019 roku uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Zgodnie z wszelkimi przepisami uchwała ta wraz z uzasadnieniem została podana do publicznej wiadomości na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem aktu o likwidacji, czyli przed dniem 31 maja 2020. Przed upływem tego terminu organizator też zasięgnął opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny, bo takie były wymogi prawa. Powodem likwidacji, powód likwidacji pozostaje niezmieniony, tak jak był podany w uzasadnieniu do uchwały, czyli dokładnie tak jak tam napisaliśmy, że powierzchnia użytkowa w ogóle filia nr 4 usytuowana przy niepodległości jest wynajmowana, powierzchnia jest wynajmowana od spółdzielni mieszkaniowej. Jest to dość duża powierzchnia, 266 metrów kwadratowych. Koszty utrzymania tego pomieszczenia, sam czynsz może nie jest wysoki, na pewno nie jest wysoki, natomiast koszty utrzymania takiego bieżącego powodują, że realnie koszt ten w ciągu roku jest już nie 41, a ponad 47 tysięcy. Jest to koszt związany tylko i wyłącznie z czynszem, z utrzymaniem, z umową zawartą dotyczącą energii elektrycznej, energii cieplnej, oczywiście wody i bez kosztów jakichkolwiek związanych z płacami, ani też z wyposażeniem biblioteki w zbiory. Faktycznym powodem uzasadniającym zamiar likwidacji jest zły stan techniczny tego obiektu, w którym jest ona usytuowana i pomimo iż my na tyle, na ile mogliśmy, to pomieszczenie konserwowaliśmy i utrzymywaliśmy w stanie właściwym. Dokonywaliśmy bieżących remontów drobnych, tak żeby przez te wszystkie lata biblioteka nie zagrażała bezpieczeństwu, ale też nie inwestowaliśmy w to, żeby podnieść standard utrzymania, standard wyglądu tej biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o ten zły stan techniczny, to zastrzeżenia budzą przede wszystkim instalacja elektroenergetyczna, zabezpieczenie PEPOSZ, nieszczelne okna, zużyta stolanka drzwiowa, brak windy, ale to już jakby jest tam podjazd, ale podjechać się tym nie da. Osoby na wózkach na pewno tym nie da za rady podjechać tym podjazdem. Stan techniczny pomieszczeń potwierdzony jest opinią inspektora nadzoru budowlanego, posiadającego oczywiście upoważnienia do samodzielnego wykonywania tych funkcji kierownika w zakresie tych robót budowlanych. I opinia techniczna wygląda w ten sposób, że inspektor pisze tak, stan techniczny pomieszczeń bibliotecznych jest niedostateczny, wymagają one generalnego remontu w zakresie wymiany instalacji elektroenergetycznej aluminiowej na miedzianą, zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz 64 sztuk opraw, świetlubek, wymiana starej instalacji podyktowanej względami bezpieczeństwa, brakiem wydajności oświetlenia, dużym zużyciem energii. I to jest też duży szacunkowy koszt wymiany, bo około 30 tysięcy zł. Oprócz tego, zdaniem inspektora, powinna być dokonana wymiana posadzek wykonanych z płytek PCV, nie posiadających certyfikatu odporności ogniowej, wymaganego dla pomieszczeń bibliotecznych, na płytki ceramiczne. Koszt około 60 tysięcy zł. Wymiana stolarki drzwiowej, koszt około 10 tysięcy zł. Remont sanitariatów polegający na wymianie instalacji wodkan, płytek i białego montażu, około 15 tysięcy zł. Malowanie pomieszczeń, ponieważ po wymianie instalacji elektroenergetycznej, już niezależnie od tego, że jest brudno, to takie malowanie musiało być zrobione. Byłby to koszt około 30 tysięcy zł. I też bardzo ważna pozycja, wykonanie instalacji PEPOSZ, która tam po prostu nie funkcjonuje tak jak należy. Koszt około 15 tysięcy zł. Łącznie to jest koszt około 160 tysięcy zł ten remont. Nie chcemy tego remontu robić, dlatego też, że mamy cały czas świadomość, że być może w przyszłym roku, już pod koniec roku, a jeśli nie, to w kolejnym roku na początku będziemy funkcjonowali w cechowni. Wiemy już, że przetarg, który został zorganizowany na remont tego obiektu, się powiódł. Wiemy, że firma w ciągu roku zrealizuje ten remont, także my, mając taką informację, powinniśmy się skupić na działaniach związanych z przeniesieniem zbiorów tam i ani nawet nie uważam, że nie powinniśmy nakłaniać nawet spółdzielni mieszkaniowej do tego, żeby nam ten remont zrobiła, ani też sami nie możemy go zrobić w takiej kwocie, ponieważ wiemy, że będziemy te zbiory przenosili do cechowni. Myślę, że cały budynek, w którym mieści się filia, jest w złej kondycji technicznej. Świadczy o tym chociażby fakt, że po kolei wynoszą się z niego kolejni użytkownicy, a ci, którzy pozostają, po prostu też w niego nie inwestują i w każdej chwili są gotowi do tego, żeby zmienić to swoje lokum na inne. Nie wiem, co ja mogę tutaj dodać. W całości podtrzymuję to uzasadnienie, że bezpośrednim powodem likwidacji filii jest naprawdę zły stan techniczny budynku. Ja w 2016 roku próbowałam i podjąć rozmowę z panią prezes spółdzielni, bo to był taki dobry czas do tego, żeby ten postępującą degradację, no co mam z tym zrobić. Oczywiście mam całą jak gdyby opinię i chociażby naszych służb BHP, które mówiły, że warunki pracy tam już powoli stwarzają zagrożenie dla pracowników i dla czytelników. Natomiast wszystkie nasze próby spotkania się z panią prezes, czy ze spółdzielnią, bo ja już nie oczekuję, że z panią prezes samą się spotkam, ze spółdzielnią mieszkaniową nie powiodły się, kilkakrotnie zostały zmieniane terminy, zostało to odwoływane, w końcu korespondencja była tylko w formie pisemnej. Spółdzielnia mieszkaniowa przesyłała stosowne dokumenty, których oczekiwaliśmy, z których wynikało, że robili przeglądy techniczne, ale były tam w ocenie, w tych przeglądach były usterki, były też rzeczy, których my akceptować nie mogliśmy. One raz były usuwane, raz nie. Nigdy tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się, jak ten stan techniczny z punktu widzenia bezpieczeństwa, chociażby tego energetycznego, wygląda. Wiemy, że do tej pory na pewno nie ma tam zrobionej właściwej instalacji PEPOSZ, co nas bardzo też niepokoi, ale też żadnego takiego potwierdzenia oficjalnego ze strony spółdzielni mieszkaniowej nie mamy w tym zakresie. Mogę powiedzieć tak, że koszty utrzymania tego budynku może nie są wysokie, tak jak tutaj w petycji czytam 40 tysięcy. W tej chwili są już dużo wyższe, bo samo jest to 47 tysięcy, ponieważ rosną i bardzo mocno wzrosły koszty ogrzewania. Dla może porównania podam Państwu, bo pokusiliśmy się o taką analizę, jak wygląda koszt ogrzewania w innych naszych filiach, niezależnie czy jest to ogrzewanie sieciowe, czy jest to ogrzewanie olejowe. W policzeniu, w przeliczeniu na powierzchnię użytkową wyszła nam rzecz następująca. O ile w filii 1 to jest filia usytuowana na 11 listopada 8, oczywiście jest to budynek własność miasta, tam jest ogrzewanie sieciowe, koszt ogrzewania w granicach 37 zł, filia 2 ogrzewanie olejowe, jest to biblioteka na Piaskach. Filia centrala to jest 19, prawie 20 zł, 19,70, też ogrzewanie olejowe. To filia 4, proszę Państwa, w tej chwili ma koszt ogrzewania po systemie utrzymanej korekty, to jest 54,29, 54 zł na chwilę obecną, a szacuje się, że jak dostaniemy wyrównanie również ostatniego kwartału roku 2019, nie kwartału, półrocza 2019 roku, to ten koszt ogrzewania wzrośnie aż do 63,5 zł. Także no, same koszty utrzymywania biblioteki w tym miejscu po prostu rosną. Podobnie jest z cenami, z kosztem energii elektrycznej. Proporcjonalnie do jak gdyby zajmowanej powierzchni użytkowej te koszty w filii numer 4 są wysokie i to wynika nie z braku oszczędności ze strony bibliotekarzy, tylko z tego, że jest to przestarzała instalacja elektroenergetyczna i przy wymianie tak podobną powierzchnię ma filia 1, 290 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, tam koszt energii elektrycznej na metr kwadratowy wyszedł niecałe 10 zł, a tutaj w filii 4 prawie 20 zł. Jakby to wszystko wskazuje na to, że trzeba podejść bardzo poważnie do myśli o tym, że ten obiekt przestał być rentowny i z uwagi na to, że w miarę blisko usytuowana jest centrala biblioteki, a także w związku z tym, że planuje się otwarcie kolejnej filii w cechowni, należy zlikwidować filię numer 4. Wiem, że tutaj w petycji mówiliście Państwo, pisaliście Państwo również o odległościach, które będą nie do pokonania dla osób starszych. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my osób starszych w naszych bibliotekach mamy dużo. Po takich powyżej 60 roku życia to jest około 1300 osób, nie tylko 170, więc problem gdyby z dotarciem do bibliotek w różnych punktach jest nam znany. W dalszym ciągu w stosunku do tych osób, które same nie mogą z jakichś tych względów do tej biblioteki dotrzeć, mają jakąś wyjątkową sytuację, która to powoduje, realizujemy książkę na telefon. To nie jest nic, co by było wymyślone na potrzeby tej chwili, ani na potrzeby likwidacji filii numer 4, tylko tak to działa. Od lat działa książka na telefon, od lat bibliotekarze do tych osób, które samodzielnie nie mogą się do nas dostać, z książkami przychodzą. Mamy te osoby oczywiście gdzieś już pod stałym naszym nadzorem. Również te osoby, które są w filii numer 4. Jeśli chodzi o odległości, powiedziałabym tak, że w tej chwili dostęp do bibliotek mają chyba w miarę komfortowy wszyscy nasi mieszkańcy, ale w obrębie filii numer 4, tak jak już wspomniałam, blisko jest centrala i nawet jeśli weźmiemy pod uwagę jakieś graniczne odległości, to dalej będą to ilości kilometrów dokonania dokładnie takie same, ale nawet mniejsze niż w stosunku do innych osiedli, które z bibliotek korzystają. Dla przykładu może powiem, dość duże osiedle, jak Państwo jedziecie strzelać na Piaski, tam jest dość duże osiedle po lewej stronie, na wprost Myjni, to jest osiedle Słoneczne, tam są ulice i Słowiańska, i jakieś kwiatowe tulipanów, Wrzosowa. Żeby stamtąd dotrzeć do biblioteki potrzeba 18 minut, to jest w granicach 1,5 kilometra. Wiem, że... Tak samo mieszkańcy ulicy Skupionej wokół ulicy Borowej czy Alei Róż, też to dotarcie do centrali, to jest około 1,4 czy nawet do 2 km, zajmuje 17 minut. Nie wiem, co jeszcze mogłabym w tym temacie tutaj dodać, co Państwo będzie...
Może ja podziękuję za wypowiedź, widzę, że Pani Burmistrz się zgłasza. Będę chciał Panią, która reprezentuje mieszkańców, nie tyle, żeby Pani się odniosła do wypowiedzi Pani Dyrektor, bo ta jakby wypowiedź Państwa mamy w petycji. Natomiast chciałem Panią o tyle spytać, co się zmieniło od tego czasu, kiedy Państwo pisaliście petycję. Za chwilę Pani Burmistrz, Pani, która reprezentuje mieszkańców, a później proponuję rozpocząć dyskusję, ewentualnie zadawanie pytań. Panią Burmistrz, poproszę.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja mam świadomość, że każda likwidacja każdej placówki to jest taka niepopularna decyzja. Ale ja dokładnie przeanalizowałam tą Państwa petycję i są to takie zapisy, z którymi ja się nie do końca zgadzam. Piszecie Państwo, że odległość Biblioteki Centralnej no to jest nie do pokonania dla na przykład matek z dzieckiem. Więc mnie się też sugeruje takie pytanie. Czy Państwo nie korzystacie z grabka, nie korzystacie Państwo z stężni, nie korzystacie Państwo z zalewów? Czy matki z dzieckiem pokonując 700 metrów, to jest dla nich jakiś większy kłopot? Ja uważam, że większy kłopot w tym zakresie to jest pokonać te schody bez podjazdu do biblioteki. Niejednokrotnie uczestniczyłam w takich zajęciach w tej bibliotece filia numer 4, gdzie przychodziły osoby niepełnosprawne, myśmy musieli prosić Straż Miejską po to, żeby wózki zostały wniesione z osobami niepełnosprawnymi właśnie do filii numer 4. I to jest moim zdaniem utrudnienie na pracę tej biblioteki i na dostęp wszystkich mieszkańców, bo mówiąc o wszystkich, mamy na myśli również osoby niepełnosprawne, jak i matki z dzieckiem. Państwo piszecie, że tu jest podjazd, ale podjazd nie jest do samej biblioteki, tylko podjazd jest na hale tego właśnie sklepu. A potem mama musi sobie sama poradzić, nie wiem, czy zostawia to dziecko na dole, czy też, nie wiem, wózek zostawia na dole, czy wnosi wózek. Dla mnie ta sytuacja nie jest do przyjęcia, że my tutaj Państwu utrudniamy w jakiś tam sposób i powodujemy zamknięcie tej filii i mamy nie mogą skorzystać. Tak samo jest z osobami starszymi. No trudno się dostać do biblioteki, która ma 30 schodów. Lepiej jest chyba przejść te 700 metrów po prostym i do biblioteki centralnej. Tu Państwo piszecie, że nie ma podjazdu. Tam nie ma potrzeby mieć podjazdu, ponieważ biblioteka centralna nie posiada po prostu schodu. Dlatego też dla mnie to argumentowanie nie jest w pełni przekonujące. To, co Pani Dyrektor powiedziała, że budynek tegoż obiektu jest budynkiem starym i my nie będziemy jako władze miasta inwestowali w coś, co po pierwsze jest nie naszą własnością, a poza tym każdy inny obiekt, który się tam znajduje, generuje koszty, głównie przekazując je na bibliotekę. Ponieważ to rozliczenie za ogrzewanie teraz wszyscy użytkowali bądź nie użytkowali, dlatego że część tych lokali jest opuszczonych, a cały obiekt jest grzany. Dlatego też przyszło rozliczenie za okres grzewczy. Dla mnie to jest też taka sytuacja troszeczkę kuriozalna, kiedy my rozliczenie za ogrzewanie dostajemy za okres 2017 na 2018. Nie wiem, gdzie była spółdzielnia mieszkaniowa właśnie 2 lata temu, kiedy tego rozliczenia należało dokonać. I nagle sobie spółdzielnia przypomniała, bądź stwierdziła, że mają ubytki na cieple, ale nie dlatego, że korzystała z tego biblioteka, tylko dlatego, że mają gro lokali, które są ogrzewane, ale nikt ich nie wynajmuje, wobec czego koszt tego ogrzewania ponosi w tym momencie biblioteka. My do takiego marnotrawstwa dopuścić po prostu nie możemy. My mamy określone koszty na dotacje dla biblioteki. Te koszty coraz to więcej jak gdyby wzrastają, a my pieniędzy, niestety one nam nie przybywają. Dlatego też z punktu widzenia nawet takiej dyscypliny finansów publicznych, ja uważam, że my tej biblioteki po prostu nie możemy utrzymywać. W takim stanie, jakim ona tam się teraz znajduje i jeszcze te wszystkie remonty, które tutaj pani dyrektor wymieniła, no jest to generowanie kosztów. Za chwilę mamy cechownię, nową bibliotekę. Jest tutaj jeszcze w tej państwa petycji napisane, że nijak nie można się jak gdyby dostać do centrali biblioteki, nie można tam zaparkować. Ja przypominam, że przy Straży Pożarnej czy OSP mamy duży teren do parkowania. Tam gdzieś mieści 50 samochodów, aczkolwiek nie wydaje mi się, że 50 czytelników w jednym momencie do biblioteki centralnej przybędzie. Tak samo moment komunikacyjny. Państwo z ulicy Legionów, wychodząc na przystanek, za chwilę będziecie mieli cechownię i tam bibliotekę, jeden przystanek dojazdu tymże transportem komunikacji miejskiej dla osób starszych, są to niejednokrotnie bezpłatne przejazdy. Dlatego też ja państwa proszę, ja wiem, że no mówię, to jest niepopularna decyzja likwidacyjna, ale my nie możemy utrzymywać starych budynków, które generują nam koszty, a poza tym jest to budynek nie nasz. Proszę, żeby państwo jednak wykazali taką przychylność w stosunku do naszej decyzji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani burmistrz. Ja panią poprosiłbym tylko o tą część wypowiedzi, która jakby uzupełniała nam treść petycji. Dlatego, że pozostałe rzeczy mamy spisane, które zapoznali. I no, nie chcę przedłużać komisji też i powielać tych rzeczy, tylko w tym zakresie proszę nam przedstawić państwa stanowisko, jeżeli coś się zmieniło od pisma, które państwo złożyliście.
Bardzo proszę. Zmieniło się, czy słychać mnie?
Tak, proszę.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie na tą komisję. Zmieniło się tyle, że od wtorku książek nie można wypożyczać, czyli rzeczywiście ta decyzja zapadła jakby wcześniej niż przed tą komisją, no co nie uważam za dobre. Natomiast co się zmieniło tak faktycznie w funkcjonowaniu biblioteki, to, że czytelnicy pouciekali również do ościennych miast, ponieważ stwierdzili, że będą sobie korzystać z bibliotek przy miejscach pracy na przykład, czy korzystając z czasu wolnego. Wydaje mi się też, że, no nie wiem, może się mylę, ale tam, gdzie są zamknięte pomieszczenia pani burmistrz w Edenie, tam, gdzie one nie są wynajęte, to te kaloryfery podejrzewam, że są zakręcone. I chciałabym się jeszcze odnieść do tego, bo ja wiem, że tak naprawdę macie duży konflikt z panią prezes spółdzielni. Ja tej pani prezes nie znam. Wylądowałam u niej w gabinecie jeden jedyny raz, przyjęła mnie z marszu i przedstawiła, że jeżeli państwo zgodzicie się wyremontować to pomieszczenie biblioteczne, to ona jest w stanie obniżyć czynsz. Poza tym, no niestety, ale polskie prawo stanowi, że to na najemcy spoczywa obowiązek remontowy. I przypominam, że państwo wynajmujecie mieszkania komunalne, gdzie ja także jestem takim najemcą, gdzie wymagacie remontu, tego, żeby był to lokal utrzymywany w jakimkolwiek stanie, tymczasem tego od siebie nie wymagacie. Wiedzę, że to są małe koszty, to pani dyrektor przedstawiła 160 tysięcy, to jest dużo, bo macie przewidziany pewien budżet na biblioteki, ale trzeba było, wydaje mi się, remontować to sukcesywnie, prawda?
Co do książki Na telefon chciałabym się odnieść, ponieważ wiem, że czytelnicy pili numer 4 przez ten okres od wtorku, kiedy biblioteka jest otwarta, no część uciekła do innych miast, część poszła rzeczywiście do centrali i stała w kolejce. No chciałabym się zapytać pani dyrektor Podgórskiej, czy zasugerować może, nie wszyscy czytelnicy wiedzą o tej akcji Książka na telefon. Oni nie są doinformowani, że mogą mieć taką usługę i pewnie z Legionów na przystanek autobusowy, żeby sobie dojechać do Cechowni jest blisko, ale ulica Bliska, ulica Przełajska, koniec osiedla 35-lecia, jest to bardzo, bardzo daleko. I to nie jest tak, że my się ktoś w ogóle tak dla zabawy, dla sportu sobie tutaj przychodzi, chodzi sobie po prostu, zbiera podpisy. To naprawdę nam zależy na tym, żeby była tam ta biblioteka. Jeżeli nie może być, bo to widzę, że nie może być w tym miejscu, no to może jakieś alternatywne rozwiązanie może w innym miejscu na tym osiedlu. Bo to naprawdę ludzkie dramaty, ludzie płaczą, a w sumie to jakby się tak pokusić o zastanowienie, czy to 160 tysięcy, no jest to dużo na remont lokalu, który nie jest twój, ale skoro my możemy mieć planowane w Przeladzi dwa baseny, mamy trzy wybiegi dla psów, mamy koncerty, 40-50 tysięcy za jeden koncert, za półtorej godziny grania, no to naprawdę wydaje mi się, że to nie są znowu aż tak wysokie koszty. Zależy, jak na to popatrzeć. Dziękuję.
Dziękuję. Ja proponuję teraz dyskusję. Dobrze, pani Podgórska jeszcze i rozpoczniemy dyskusję. Bardzo proszę.
Jeśli mogę, to to, że czytelnicy uciekają do innych ośrodnych miast, to jest jakby naturalne i normalne do chwili u nas, w chwili jeden, chociażby regularnie uczęszczają czy wypożyczają nas książki czytelnicy z Wojkowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina. W chwili numer 2 na Piaskach, nawet z Katowic. Także to nie ma w tym chyba nic dziwnego i ludzie nie skupiają się tylko. Ja sama należę również do Miejskiej Biblioteki w Będzinie, mimo że jestem dyrektorem tej biblioteki tutaj. To chyba nie ma w tym nic dziwnego, że korzystamy tam, gdzie chcemy ze zbiorów. Nie jesteśmy przywiązani tylko do jednej biblioteki, której i nie jesteśmy skazani na jedną bibliotekę. Poza tym chciałam powiedzieć, że te koszty 160 tysięcy, oczywiście, że są duże, tak jak pani burmistrz powiedziała, my nie możemy inwestować w obcy środek trwały, ale przede wszystkim to nie są koszty wynikające z bieżącej konserwacji, bo proszę państwa, zaczęło się właśnie od tego, że ja chciałam wymienić spadające oprawy świetlne. Okazało się, że samo bieżąca naprawa, bo taką mogłaby być potraktowana wymiana tych opraw świetlnych, jest bez sensu, dlatego że one będą się paliły ponownie, tam jest cała instalacja elektroenergetyczna, tak jak już powiedziałam. Mam na to również opinię inspektora od spraw elektrycznych, który mówi, że to nie trzyma wymiana samych opraw, czyli ta bieżąca praca. Trudno powiedzieć, że ktoś nie inwestował w tą bibliotekę od lat, bo to nie po naszej stronie powinien być remont dachu, nie po naszej stronie powinien być remont okien. To nie my montowaliśmy, my jako miasto, mimo że ja wtedy nie pracowałam jeszcze tutaj, płytek PCV, które nie spełniają warunków ogniowych. To nie my demontowaliśmy hydranty. Także proszę nie mieć pretensji co do użytkowania tego lokalu, bo przez te lata, które biblioteka wynajmuje lokal, wszystkie bieżące prace związane z utrzymaniem niepogorszonej sytuacji takiej normalnej dla funkcjonowania były wykonywane. Tam nikt nie zostawia ani wielkiego bałaganu. Tam po prostu trzeba zrobić generalny remont, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu użytkowania. Natomiast proszę na telefon, jeszcze mogę, ja tutaj kieruję się opinią kierownika filii, który mówi, że książka na telefon jest, tam funkcjonuje od wielu lat i jest to dobrze rozreklamowana
usługa i nie tylko książki na telefon dostarczamy, dostarczamy również czasopisma w momencie, kiedy one już przestają być aktualne w naszych bibliotekach, a ktoś ma ochotę je przeczytać. Sama byłam świadkiem, kiedy pani kierownik takie właśnie czasopisma zawierała dla pani mieszkającej w pobliżu, może ta pani nie była potrzebująca, bo, ale chętnie takie czasopisma przyjmowała, więc szanowni państwo, działamy i to jest rozreklamowane i ludzie z tego korzystają, tak samo w tej chwili, biorąc pod uwagę, że będziemy tą filię chcieli zlikwidować, dokładnie wiemy o 3 czytelnikach, właściwie o dwóch już w tej chwili, które dalej będziemy te książki musieli dostarczać. To jest odległość raptem 1 km, ale od nas, czyli na ulicy Boguckiego, ale ta pani po prostu nie da rady do nas dojść. W innym przypadku wnuk przejął i zadeklarował, że będzie te książki dostarczał babci. Na Składkowskiego blisko, bardzo blisko, po 4 minuty od chwili, ale też musimy książkę na telefon dostarczyć, ponieważ w innym wypadku nie byłoby to możliwe, czytelniczka by nie mogła pokonać bariery, którą jej stworzyła spółdzielnia w bloku. Nie jest w stanie po prostu się tam wydostać sprawnie. Także myślę, że robimy wszystko, żeby te potrzeby tych naszych czytelników, o których wiemy, jednak reagować na te potrzeby i je zabezpieczać. Natomiast co się stało w międzyczasie? Pani tutaj mówi, że myśmy przestali książki wypożyczać. No cóż, no, od decyzji uchwały o intencyjnej o likwidacji jest ta uchwała podjęta świadomie. W tej uchwale towarzyszą prace zmierzające do tego, że gdyby Rada Miejska podjęła uchwałę teraz na sesji kolejnej, to będziemy mieli zbyt mało czasu na całą reorganizację, na uporządkowanie zbiorów, żeby to zrobić w przeciągu 2 czy 3 miesięcy, czyli w okresie wypowiedzenia, kiedy lokal będziemy musieli opuścić. Takie prace robi się właśnie z okresem, tak jak przewiduje ustawa, po to jest ten okres 6 miesięcy między innymi, żeby zdążyć uporać się z uporządkowaniem zbiorów i z należytym jego zabezpieczeniem, co też czynimy.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Rozpoczynam dyskusję. Proszę o zabieranie głosu lub zadawanie pytań. Bardzo proszę. Pan Panek, proszę.
Pani dyrektor, a dlaczego nie można przedłużyć działalności tej biblioteki, bo państwo mówicie, że będzie biblioteka nowa w Cechowni. To nie można pójść na rękę ludziom, żeby ta biblioteka jeszcze funkcjonowała i świat się chyba nie zawali, a ludzie będą mieć wygodę, a tak to ludziom robicie krzywdę, likwidując od razu tą bibliotekę, a nie ma żadnej. No, w pobliżu jest, ale tam jest trudne dojście, bo tam są 3 ulice. Ludzie muszą, starsi, pokonać 3 jezdnie, żeby dojść do tej ulicy, do biblioteki tam. No i nie wiem, jak się państwo odnosicie do tego, bo ludzie są rozgoryczeni po prostu. Całe osiedle jest rozgoryczone tą waszą decyzją, niekorzystną dla mieszkańców. No, a mówicie wszystko, że robicie wszystko dla dobra mieszkańców. No, ja tu nie widzę żadnej dobroci. Dziękuję.
Panią dyrektor, proszę o odpowiedź, ewentualnie stanowisko.
Tutaj tak jak wynika z petycji wnoszącej pani Pauli Zawadzkiej, jest takie jedno zdanie, które właściwie ocenia całą tą sytuację. Nie da się problemu likwidacji rozwiązać, proponując w zamian bibliotekę centralną, czy też mającą powstać bibliotekę w budynku przy kopalni Satur. Czyli zdaniem tutaj osoby wnioskującej, biblioteka, niezależnie od tego, co jest oferowane, czy w bibliotece centralnej, czy budujemy nową bibliotekę, zdaniem tutaj osoby wnoszącej petycję, ma być biblioteka konkretnie na budynku ED. Więc żadne przeciąganie tutaj tej sytuacji w czasie nic by nie zmieniło, ponieważ stanowisko za rok czy za 1,5 roku byłoby pewnie takie samo. Poza tym, tak jak powiedziałam, decydują o tym względy bezpieczeństwa. Nie mogliśmy już dłużej czekać, może nie tyle lekceważąc, co inwestując w rzeczy, które są po prostu
nieopłacalne i to jest wyrzucenie pieniędzy. To, co byśmy zrobili w tej chwili, jak gdyby dostosowując, zabezpieczając, zwiększając bezpieczeństwo pracowników czy czytelników bez tego generalnego remontu, tylko opierając się na tym, że coś wymienimy, coś spadnie znowu za pół roku, coś się znowu spali, bo się instalacja elektroenergetyczna przegrzewa. To by było takie zamiatanie pod dywan albo tylko takie pokazywanie, że coś robimy, natomiast bez jak gdyby analizy rzeczywiście takiej kosztowej, sensownej. Dla nas posiadanie 47 tysięcy w skali roku to jest dużo, dlatego że chociażby ta sytuacja teraz, jaka jest związana z epidemią, spowodowała, że bardzo czytelnicy zweryfikowali swoje oczekiwania w stosunku do bibliotek. Nie może być już może takiej działalności, nie spotykamy się tutaj na koncertach, nie spotykamy się na wieczorach autorskich, natomiast ludzie oczekują od nas zainwestowania w książki elektroniczne. Żeby książka elektroniczna rzeczywiście spełniała oczekiwania czytelników, to musi być porządna, czyli to jest system Libra, o ile dobrze pamiętam, który w pierwszym roku swojej funkcjonowania to jest chyba 5 tysięcy plus koszty instalacyjne, a kolejny rok to już jest 15 tysięcy. Musimy brać pod uwagę te oczekiwania również mieszkańców, co do tego, że oprócz książki tradycyjnej, do której możemy, jestem bardziej przywiązana, ludzie chcą mieć dostęp do zbiorów elektronicznych. To są też pieniądze, które musimy mieć i na to przeznaczyć.
Dziękuję. Teraz panią poproszę, następnie pan Deleska i pani Wcisło.
Pani dyrektor, tak, miałam takie zdanie, mieliśmy takie zdanie, że rzeczywiście nie zastąpi nam biblioteka przy cechowni tej biblioteki, jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli stawiacie nas pod ścianą, to zdanie się zmienia i oczywiście, że to, co zaproponował pan radny Panek, jest jak najbardziej do przyjęcia, bo pozwoli się czytelnikom oswoić z tą sytuacją, zważywszy na to, że była pandemia, biblioteka była zamknięta, a mieszkańcy nie mieli dostępu do książek, ani wszystkich stać za to, żeby...
Przepraszam, nie słychać panią.
Fajnie, super.
No teraz tak, teraz słychać.
A teraz, halo?
Dobrze, słychać.
A co było słychać? Było coś w ogóle słychać?
To znaczy, doszła pani do momentu, kiedy słyszeliśmy, wypowiedziała się pani parę zdań pierwszych.
Aha. No więc tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W sytuacji, kiedy stawiacie Państwo nas pod ścianą i przedstawiacie swoje argumenty, dlaczego chcecie tą filię zlikwidować, no to ja w imieniu mieszkańców uważam, że to, co Pan Radny Panek zaproponował, jest słuszne i należałoby utrzymać tę bibliotekę oczywiście bez remontu do czasu powstania biblioteki w cechowni, tym bardziej, że była pandemia i czytelnicy nie korzystali z żadnego księgozbioru, bo wszystkie biblioteki były zamknięte, a nie wszystkich stać na zakup książek. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, no wydaje mi się, że no chciałabym, żebyście się Państwo po prostu do tego przychylili, co ja tutaj mówię, bo no to jest jednak przykre, kiedy się widzi matkę z dziećmi, która płacze, bo nie ma gdzie iść i skorzystać z biblioteki. Także
tyle. Dziękuję. Teraz pan Jarosław Deleska, proszę. Pani Deleska, przepraszam, proszę włączyć mikrofon. Pana Deleski nie ma. Wobec tego, nie wiem, czy się odłączył. Wobec tego proszę panią Janinę, radną Janinę Wcisło o zabranie głosu. A do pana Deleski wrócimy.
Dziękuję. Ja mam pytanie, co z osobami, które są zatrudnione w bibliotece? Czy ktoś z nich chce pracę, czy to będą przeniesienia do innej biblioteki, czy po prostu będą funkcjonowały teraz na zasadzie wygaszającej biblioteki, jeżeli do tego dojdzie? Dziękuję.
Proszę. proszę.
Ja może odniosę się też najpierw do tego, co powiedziała pani Paula Zawadzka odnośnie płaczu matek, że nie mogą się dostać do biblioteki. Proszę państwa, wszyscy użytkownicy biblioteki, którzy w tej chwili są w filii czwórki, to jest 650 osób, podczas kiedy w samej wypożyczalni dla dzieci w Czeladzi jest 800 osób. Więc naprawdę mamy bogatą ofertę, mamy to niemożliwe, żeby wśród 600 osób, gdzie pani podkreśla, że szczególnie są tam osoby starsze, największy problem stanowiło dotarcie do centrali do wypożyczalni dla dzieci, podczas kiedy mamy tych 800 czytelników. Poza tym, druga rzecz, chcieliśmy, korzystając z tego, żeby w stosunku do tych osób, do tych dzieci, które być może są bardzo zależne od tych rodziców i książka jest tylko jedyna do zdobycia, to tam w chwili cztery. Jesteśmy w porozumieniu z dyrektorem przedszkola numer 9, również w porozumieniu z panią dyrektor szkoły numer 3 i w związku z tą sytuacją doposażymy na zasadzie użyczenia i wiemy, że jest to prawnie możliwe, bibliotekę szkolną w szkole, lektury plus tą literaturę, która jest wśród dzieci poczytna, a u nas i tak jest drugi egzemplarz w centrali, a także postaramy się w miarę możliwości tą biblioteczkę przedszkolną w jakiś sposób, przynajmniej z tych książek pochodzących z darów, też doposażać. I to jest już coś, co zostało z dyrektorami tych instytucji uzgodnione. Natomiast co do pytania pani radnej Wcisło, tam jest w tej chwili dwóch pracowników merytorycznych, to są bibliotekarze i pracownik obsługi. Pracownik obsługi deklaruje przejście na emeryturę i nawet nie chce zostać zatrzymany, bo proponowaliśmy, czy nie chciałaby pani przejąć pracy gdzie indziej. Nie chce, ta pani już chce odejść na emeryturę. Również drugi pracownik, bibliotekarz, kończy swoją współpracę z biblioteką, bo również odchodzi na emeryturę i również jest to już bardzo, bardzo przemyślane. Pomimo zachęt z naszej strony, że gdyby zdanie pani się zmieniło, to z całą pewnością znajdziemy dla niej również miejsce wśród naszych bibliotekarzy pozostałych w filiach czy w centrali. Pozostaje jedna osoba, która jest gotowa i przyjdzie do pracy w centrali. Prawdopodobnie będzie chciała pracować z dorosłymi czytelnikami, ponieważ pracowała tutaj już przez wiele lat i chciałaby na to do tej pracy powrócić. Także nikt nie zostaje bez pracy.
Dziękuję pani dyrektor. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jarosława Deleska.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, 5 marca bieżącego roku dokonałem takiej, powiedzmy, w słowie wizji lokalnej.
Przepraszam, panie Zaleska, bardzo przepraszam, ale pana wypowiedź jest przerywana. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale słyszymy co drugie słowo. Proszę jeszcze raz spróbować, żebyśmy rozumieli, co pan mówi.
Dobrze. Szanowni Państwo, 5 marca bieżącego roku będę na tak zwanej wizji w bibliotece, w chwili numer 4.
Proszę wyłączyć kamerę, a zostawić głos.
Pani Zaleska, bardzo słabo z pana słychać. Może spróbujmy tak, że głos pan zostawi, a kamerę pan wyłączy. Proszę teraz.
Wyłączam kamerę. Tak, teraz.
Dobrze, no troszkę lepiej.
Proszę, jest lepiej. Proszę państwa, 5 marca bieżącego roku byłem na wizjonalnej lotecie, filmie numer 4. Rozmawiałem z panem, jak ta rzeczywiście sprawa wygląda, sprawa remontu. Według mnie wydaje mi się, że na ten okres 2 lat do otworzenia biblioteki w Gdyni, to pani Satur, wykonać tylko niezbędne prace. Tym bardziej, że...
Panie Zaleska, ja bardzo przepraszam. Panie Zaleska, proszę posłuchać. Bardzo pana przepraszam, ale pana wypowiedź jest niezrozumiała dla mnie i myślę, że dla pozostałych członków komisji. Ja nie wiem, o czym pan mówi, dlatego że urywa wiele słów z pana wypowiedzi.
W tej chwili może...
Nie, jest tak, że nawet jak pan powiedział to jedno zdanie, to ono jest bardzo poszarpane.
Muszę teraz... Proszę państwa, rozmawiałem z panią kierownik biblioteki i ona na pytanie potwierdziła, że nie było żadnych, to znaczy na żadnych leceń organów z do badania warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa PPOŚ.
Panie, ja przerwę panu wypowiedź. Nie wiem, proszę jeszcze raz się spróbować połączyć, dlatego że nie jesteśmy w stanie jakby rozumieć znaczenia pana wypowiedzi, dlatego że połączenie jest przerywane i gubi się parę słów z jednego zdania.
Dobrze.
Proszę jeszcze spróbować, jak pan wróci do nas, to ja oddam panu głos i będzie mógł pan się wypowiedzieć, dobrze? Proszę, zgłosiła się do wypowiedzi pani reprezentantka mieszkańców, proszę.
Ja jeszcze mam tylko jedno pytanie do pani dyrektor. Dlaczego rok temu, kiedy przygotowywana była filia do komputeryzacji, wtedy nie było zagrożenia PPOŚ i takie tam, a teraz nagle jest? Jak to się stało?
Proszę pani dyrektor.
Szanowna pani, zagrożenie PPOŚ było od dawna, tak jak już powiedziałam. Ta sytuacja trwa kilka lat, to nie jest ta chwila, że to się stało. Natomiast przygotowanie do komputeryzacji dokładnie było z tym związane, ponieważ wiedzieliśmy, że będziemy musieli, wiedzieliśmy, cieszyliśmy się nawet z tego, że będziemy musieli tą filię przenieść do cechowni, że znajdzie się godne miejsce dla tej biblioteki w fantastycznie przygotowanym, nowym i świetnie wyposażonym nowym obiekcie. Dlatego postanowiliśmy przygotować się jak najlepiej do tego właśnie po to, poprzez proces komputeryzacji. Proces komputeryzacji to nie jest tylko postawienie komputera i stanowiska pracy, tylko to jest opracowanie od początku całego księgozbioru pod kątem programu, który jest stosowane u nas w bibliotekach. Czyli należy materiał najpierw przejrzeć, zubytkować, przeznaczyć tę makulaturę, ten, który się do niczego nie nadaje, nawet do podarowania go nikomu, wyodrębnić część, która jest jeszcze możliwa do podarowania, resztę księgozbioru przygotować pod kątem, czy brakuje czegoś w filiach i filie mogłyby sobie ten materiał wykorzystać i na bazie tego stworzyć taki zalążek właśnie przyszłej biblioteki, która będzie w cechowni. Także to nasze działanie dotyczące komputeryzacji, być może ktoś rozumie, że to znaczy postawić komputer i unowocześnić. Zanim to się stanie, to należy przygotować do tego zbiory i całą bibliotekę i to było robione, więc to nie była żadna ani gwałtowna decyzja, ani decyzja podjęta pod wpływem chwili. Pod wpływem, jak gdyby to, co z nasze działania bardzo przyspieszyło, że my już nie możemy funkcjonować w tej bibliotece bezpiecznie, to właśnie była sytuacja ze spadającymi oprawami. Kiedy zapytałam firmę, ileż by kosztowały takie wymiany opraw, i dostałam odpowiedź od osób, które jakby są uprawnione do tego i się na tym znają, że stan techniczny opraw oświetleniowych w pomieszczeniach filii 4 wymaga natychmiastowej wymiany kloszy mocowania świetlówek ze względu na duże, długie zużytkowanie, kruszą się, zagrażają spadaniem na użytkowników biblioteki. Stare klosze zmatowiały znacznie zmniejszają natężenie oświetlenia. Należy zastosować nowy typ opraw, zmniejszy to ich ilość i tym samym zapewni oszczędność w zużyciu energii elektrycznej, ale łączy się to równolegle z wymianą przewodów instalacji elektrycznej, spełniających na te spełniające obecne normy elektryczne. Także proszę Państwa, nie wiem, czy da się tu zrobić prace powierzchowne, bieżące, kiedy mówimy o tym zagrożeniu bezpieczeństwa. To naprawdę nie chodzi o pomalowanie. Myślę, że gdyby chodziło o pomalowanie samego pomieszczenia, moglibyśmy stwierdzić, że tak najtańszą farbą je przemalujemy i jakoś dotrwamy. Natomiast mówimy o tym, że tam trzeba podjąć zdecydowanie inne działania.
Dobrze, dziękuję. Wracamy do pana radnego Jarosława Galewski. Proszę. Panie radny, proszę włączyć mikrofon. Tak, teraz słyszymy pana, proszę.
Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo nie ma żadnych komplikacji. Proszę słuchać.
Dalej jest przerywana pana wypowiedź.
W razie nie w tej chwili się wypowiadał.
Dobrze, dziękuję. Pani mieszkaniec, proszę.
Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że całe to osiedle, nie tylko to, wiele osiedli w Polsce wygląda w ten sposób. I no, spadające oprawy oświetlenia, no to są sprawy, z którymi wielu mieszkańców budynków komunalnych w Przeladzi się mierzy, jak i z wymianą posadzek i innych rzeczy, bo pani tutaj trochę mi się wydaje pomieszała kwestie takie jak dach okna z kwestiami typu podłoga, gdzie, wie pani, jakby wszyscy najemcy mieszkań komunalnych w Przeladzi mieli postępować tak, jak pani teraz mówi, to byście no, nie mieli najemców, albo by wam się czynszów nie płacili, bo by stwierdzili, że jest zbyt niski standard, a remontować też nie zamierzają, bo to jest nie ich, tylko miasta. A przecież tam mieszkają. Dlatego jeżeli państwo tak się bardzo upierają przy tej likwidacji, to jednakowoż bym prosiła, żeby chociaż ta filia została do momentu otwarcia biblioteki przy cechowni i dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pan Panek. Pani dyrektor, żeby wymienić oświetlenie oprawy na inne, no nie trzeba całej instalacji wymieniać. To pani przesadziła trochę. Wystarczy tylko chęci, wie pani. Jak się chce, to się wszystko zrobi.
Myślę, że nie trzeba odpowiadać. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja chciałem spytać Panią Dyrektor. Pierwsze moje pytanie dotyczy, chodzi o opinię, czytamy w materiale. Przed upływem tegoż terminu, czyli do 6 miesięcy, organizator zgodnie z ustępem 4 ma obowiązek zgłosić opinię w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny, czyli w tym wypadku zasięgnęliście Państwo opinię Biblioteki Śląskiej. Nie ma w materiale informacji, jaka jest opinia i stąd moje pytanie.
Nie ma w tej opinii, dlatego że materiał przygotowywany był wcześniej. To był materiał, który był przygotowywany wtedy, kiedy wystąpiliśmy o opinię, ale jej jeszcze nie otrzymaliśmy. Opinia Biblioteki Śląskiej mówi o tym, że są bardzo dobre wyniki i wskaźniki działalności merytorycznej filii 4 i że nie widzą podstaw tutaj Państwo do merytorycznych do jej likwidacji. Księgozbiór jest uzupełniany, wydarzenia się odbywają. towarzyszy zamiarowi sprzeciw mieszkańców, natomiast biblioteka nie będzie wypowiadała się co do argumentów natury finansowej, ponieważ nie podlegają one opiniowaniu przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Ja też cały czas, proszę Państwa, mówię, że nie chodzi o złą jakość pracy biblioteki, bo to by była dramatyczna sytuacja, gdybym teraz dostała opinię od pana dyrektora Biblioteki Śląskiej wskazującą, że ze względu na złą jakość pracy filii trzeba ją zamknąć. Chodzi cały czas o kwestie finansowe. I nie chodzi o dobrą albo złą wolę, tylko chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
Dobrze, dziękuję. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja najpierw powiem, a później poproszę Panią Dyrektor o taką krótką analizę. Jako wieloletni członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wiemy z punktu widzenia chociażby sieci organizacyjnej szkół, że nadzór nad szkołami merytoryczny sprawuje kuratorium. I w związku z tym kuratorium i ustawy nam narzucają odległości, jeżeli chodzi o dochodzenia dziecka do szkoły. Do szkół podstawowych, jak jeszcze istniały gimnazja, to szkoły podstawowe miały 3 km, a gimnazja miały 4. I przez, powiedzmy, te odległości, czyli dojścia dziecka do szkoły, stworzyliśmy odpowiednią sieć, która funkcjonuje w gminie. Oczywiście mieliśmy troszkę inny pomysł na tą sieć, ale z innych względów ona została utworzona w czasie obecnym po likwidacji gimnazjum. Nie będę wchodził w szczegóły. Głównie chodzi mi o ta moja część pierwsza wypowiedzi dotyczy jakby dostępności, odległości mieszkańców od bibliotek, jeżeli chodzi o dostępność. I tutaj mój kierunek myślenia i pytania Pani Dyrektor jest taki, czy Państwo analizowaliście, jakie odległości, bo ja też powiem z punktu widzenia dzielnic, bo mówimy o dzielnicach w gminie Czelać, mówimy o tak zwanym Nowym Mieście, gdzie funkcjonuje jedna biblioteka. Jest biblioteka na Piaskach, na Nowopogońskim, praktycznie w centrum Piasków. I mamy obecnie dwie funkcjonujące biblioteki na tak zwanym Zarzeczu. Nie biorę pod uwagę oczywiście biblioteki głównej, która ona jest, tak bym powiedział, po środku pomiędzy Nowym Miastem a Zarzeczem, ale biorąc pod uwagę ilość bibliotek głównej i filii, chciałem spytać, czy Państwo, bo zamysł powstania takiej nowoczesnej biblioteki w Saturnie jest dla mnie świetnym pomysłem, jeżeli chodzi o działalność biblioteczną. Natomiast chciałem spytać Panią Dyrektor o taką analizę tych odległości z punktu widzenia dostępności, jeżeli chodzi o dostęp do bibliotek. Proszę.
Dostępności do bibliotek. Jeśli chodzi o filię na Piaskach, jest to jedyna filia w tej dzielnicy. Odległości są różne, oprócz tych bardzo, bardzo dostępnych, że jest 500 metrów czy 700 metrów z ulicy Orzeszkowej. To jest na przykład z ulicy Spacerowej już 1,5 kilometra, 15 minut na to trzeba poświęcić, z ulicy Szybikowej 17 minut, mimo że jest jakby odległość tutaj troszeczkę mniejsza, widocznie dojście jest trudniejsze. Poniatowskiego 14 minut, Wiosenna 17 minut, to jest 1,4 kilometra. Z filii, tak jak powiedziałam, numer 1, to na 11 listopada. Najczęściej korzystają ci czytelnicy, którzy są skupieni w obszarze typu Lickoło Szpitala, Grodziecka Szpitalna, Armii Krajowej Kombatantów, Ogrodowa. Ci mają niedaleko, rzeczywiście do 10, gdzieś tam około 10 minut na piechotę, bo mówimy o takiej, rozumiem, tutaj komunikacji w tej chwili. Ale też w tej chwili, tak jak już wspomniałam, korzystają osoby mieszkające i na Piaskach, i na Denelu, i na Bytomskiej, i na Piłsudskiego, i na Będzińskiej, i na Przełajskiej. I wtedy już ich odległość do tej chwili to jest między 15 a 25 minut i też korzystają z uwagi na zbiory tej biblioteki. Robiliśmy oczywiście taką analizę. Wiemy, że chyba najdalej bez możliwości, najdalej oddaleni mieszkańcy od jakiejkolwiek filii to są mieszkańcy z osiedla Słonecznego i z osiedla w okolicach ulicy Borowej i Alei Róż. I tam te odległości za każdym razem to jest 17-18 minut, które trzeba poświęcić na dojście do centrali, czyli tu, gdzie jest dla nich najbliżej. Badaliśmy również taką sytuację, kiedy zlikwidujemy ewentualnie filię 4 i co się stanie, w jaki sposób wzrosną odległości chociażby z ulicy Składkowskiego. No, wziąłam taki punkt, który mogłam porównać, to jest koło parafii Świętego Wojciecha, to jest Składkowskiego 28. I tam stamtąd też do centrali trzeba będzie przejść kilometr czy 100 metrów, co zajmie około 17 minut. To są oczywiście informacje przez trasy Google, no, tym się posługiwałam, podczas kiedy teraz to jest około 10 minut. Z ulicy Siemianowickiej 8, no bo też musiałam wziąć jakiś punkt, do centrali będzie 13 minut w tej chwili, więc proszę zobaczyć, że znacznie krótsze odległości niż chociażby z tego wspomnianego przeze mnie osiedla Słonecznego. 13 minut, a w tej chwili jest to 6 minut. Z ulicy Przełajskiej wprost nawet jest bliżej do centrali niż do filii 4. No ale to jest około 20 minut na piechotę. To są takie najbardziej oddalone, które wydawało mi się.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, pan Jarosław Delecka jeszcze raz podejmuje próbę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie Delecka, mikrofon włączyć.
Rozumiem lepiej. Zastrzegam, że na tym samym sprzęcie pracuję i do tej pory nie miałem nigdy problemów. Proszę państwa, ja tak króciutko. Proponuję wstrzymać się z likwidacją biblioteki filii numer 4, ponieważ, tak jak zacząłem już wcześniej mówić, po spotkaniu z panią kierownik tejże filii, na czym rzeczywiście renowacji, tutaj proponowałbym koszty, wymaganie naprawy tlenia oraz rzeczywiście tam niektóre odchodów. Natomiast nie widziałbym wchodzenia większe koszty, ponieważ tak jak tutaj
Panie Dereska, bardzo pana przepraszam. Słyszeliśmy pierwszą część wypowiedzi, żeby, bo naprawdę nie słyszymy pana uzasadnienia, a nawet nie możemy się domyślać, co pan się wypowiada w kwestii uzasadnienia. Ja bym zaproponował, żeby pan tylko i wyłącznie zaproponował, bo to żeśmy na początku słyszeli, a później się musimy tylko domyślać, co autor miał na myśli. Jakby pan tylko powiedział tą pierwszą część, bo przepraszam, ale nie słychać pana.
Dobrze, streszczę się maksymalnie. Ponieważ opinia dyrektora Biblioteki Śląskiej jest negatywna, ponieważ proponuję zawiesić biblioteki do czasu otwarcia biblioteki cechowni.
Okay. Panie Zaleska, ja mam propozycję inną. Ona oczywiście będzie wzięta pod uwagę, dlatego że na dzisiejszą komisję mamy przygotowaną uchwałę o likwidacji i to ewentualne głosowanie o nie likwidowanie biblioteki, czyli negatywna opinia pana lub z innych radnych o nielikwidowanie biblioteki będzie opinią tą, o której pan mówił, czyli odkładamy tą uchwałę na inny czas, bo jakby efektem dzisiejszej komisji jest stanowisko połączonych dwóch komisji odnośnie uchwały przygotowanej przez burmistrza dotyczącej, to jest uchwała, no nie ma numeru, w sprawie likwidacji filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej w Czeladzi. I jeżeli ktoś będzie miał zdanie odrębne, czyli nie będzie chciał tej likwidacji, no to wyrazi w głosowaniu, jeżeli chodzi o komisje połączone. Natomiast ta uchwała będzie procedowana również na sesji. Jeżeli Państwo nie macie już pytań do materiału, proszę jeszcze Pan Jarosław Deleska. Proszę.
Dziękuję. To jest, proszę Przewodniczącego, projekt uchwały Rady Miejskiej i tego niezobowiązująca możemy na tej komisji wypracować nową propozycję uchwały.
Ja się z panem zgadzam, możemy
więcej.
Panie Jarosławie Deleska, jeżeli mielibyśmy wypracować nowy projekt, to komisja, połączona komisja powinna ten projekt odrzucić. Jeżeli ten projekt odrzuci, dopiero możemy mówić o nowej propozycji, jeżeli chodzi o projekt uchwały. To ja proponuję, żebyśmy poddali pod głosowanie projekt uchwały. Przeczytam jeszcze raz. Uchwała z dnia, no nie ma dnia, dzień będzie na sesji, w sprawie likwidacji filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej. I ja poproszę, czy też chciałem spytać, czy Biuro Rady nas wszystkich widzi?
You are now on mute. Tak, witam. Obecnie na posiedzeniu jest Państwa 8. Pan Marcin Gadecki niestety musiał wyjść. I nie ma Pani Patrycji Juszczyk. Ogólnie, razem, wspólnie powinno być Państwa 10. Czyli mamy kworum. Jest 8 osób.
2, 3, 4, 6, 8 osób.
Tak.
To ja bardzo proszę o podniesienie ręki, kto jest za likwidacją biblioteki i pozytywną opinią uchwały przygotowanej na najbliższą sesję. Nie widać, muszę tą rękę. Ja się doliczyłem 5 osób za likwidacją biblioteki. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy osoby przeciw. Proszę zanotować, nie będę pytał, kto się wstrzymał, bo jest 8 członków komisji, 5 jest za likwidacją, 3 osoby się wstrzymały. Wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej. Proszę, jeszcze pan Deleska, proszę.
Przepraszam, 3 osoby przeciwne, nie wstrzymały się.
A, przepraszam, 3 osoby są przeciwne, nikt się nie wstrzymał, bo już nie ma więcej członków komisji. Wyczerpaliśmy dzisiaj temat połączonych dwóch komisji. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i kończę dzisiejszą komisję połączoną. Do widzenia.